Witam serdecznie, witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani poseł, zabiegała Pani o zawieszenie unijnego systemu handlu emisjami, to tak zwany ETS, i zatrzymanie zielonej inflacji, a tymczasem w Parlamencie Europejskim podjęto w środę decyzję o rozszerzeniu opłat systemu ETS o firmy transportowe, budynki komercyjne, czyli między innymi mowa tutaj o takich budynkach jak biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje. No właśnie, ta decyzja miałaby wejść w życie już za 2 lata, a system ETS miałby być też poszerzony o transport morski, linie lotnicze. Jaka perspektywa rysuje nam się w przyszłości? Dla nas, dla Europy, czy tak?
A dodajmy jeszcze, że ETS oczywiście w kolejnych latach będzie dotyczył indywidualnych mieszkańców, którzy będą płacić koszty, podatki, różnie to się nazywa, jeżeli chodzi o ogrzewanie czy chłodzenie swoich domów i mieszkań, czy też indywidualne samochody, to zostało odroczone.
Ta decyzja do 2029 roku, prawda?
Tak. Tak. Mhm,
ale potem nie wiadomo, co potem.
No to już pojutrze. I rzeczywiście to są bardzo złe decyzje. Decyzje na razie Parlamentu Europejskiego. W tej chwili jeszcze jest kilka dokumentów z tego pakietu Fit for 55. Być może będą głosowane w Strasburgu za 2 tygodnie. I te dokumenty przechodzą do takiej dyskusji trójstronnej, to znaczy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Ona będzie kluczowa, Rada Europejska, bo ona musi się obudzić, tak jak budzą się Niemcy, którzy nie tylko mówią wyraźnie o węglu, że będą produkować energię z węgla, ale mówią, że nie mają zamiaru przestać produkować samochodów spalinowych, a bo przypomnijmy, że 2 tygodnie temu takie dokumenty zostały również przez Parlament Europejski podjęte czy przegłosowane. To rzeczywiście po pierwsze pokazuje, że Parlament Europejski żyje w swoim własnym świecie. Rada Europejska jest tutaj pragmatyczna, bo ona ma na sobie oddech wyborców i gospodarkę. I to ona będzie musiała się za rok, za 2, za 3 borykać z tak zwaną implementacją nierealną, niemożliwą, która będzie podnosiła koszty życia obywateli, a obywatele uderzą właśnie w te rządy.
No właśnie, a co my możemy zrobić i czy możemy poszukać jakiegoś wsparcia ze strony innych eurodeputowanych?
Eurodeputowanych chyba nie, bo my mamy tutaj taką naprawdę liberalno-socjalistyczną większość, która mówi głosem absolutnie ideologicznym, choć przecież zgadzamy się, że środowisko potrzebuje opieki, że powinniśmy dbać o pochłanianie dwutlenku węgla, że powinniśmy podawać szereg działań, ale pakiet Fit for 55 o tym nie mówi. Mówi tylko i wyłącznie o algorytmach, pieniądzach i o tym, żeby Komisja Europejska miała przede wszystkim pieniądze na spłacanie funduszu odbudowy, bo trzeba to robić już od 2027, a Unia Europejska ma kłopoty, jest zadłużona. Ale proszę zauważyć, przepraszam, co dzieje się z węglem w Europie. Niemcy, Holandia, Austria, teraz Włosi mówią, że muszą produkować energię z węgla. W związku z tym to są kraje, szczególnie Niemcy, jeszcze do niedawna mówiące o zieloności, prawda, i o tym, że będą dostarczać gazu rosyjskiego do wszystkich krajów Unii Europejskiej, mówią, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. W związku z tym te kraje muszą być skłonne do wysłuchania polskiego premiera, który będzie mówił o tym ETS-ie. Dlatego, że pomimo tego, że my mamy zapasy, że możemy kupić na świecie węgiel, ale nasze spółki niemieckie, włoskie, holenderskie, austriackie będą musiały płacić niebotyczne pieniądze za emisję dwutlenku węgla. W związku z tym po prostu zbankrutują.
No właśnie, ale ja bym chciała jeszcze tutaj wskazać na dwie bardzo różne wypowiedzi Fransa Timmermansa. Bo te wypowiedzi są jeszcze z marca tego roku. Polska nie może zrezygnować z odejścia od węgla, a jeśli tak zrobi, będzie przeciwko ochronie powietrza i klimatowi. I jednocześnie powiedział, to była inna wypowiedź, kraje planujące spalanie węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu mogą to robić zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Czyli widać było, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami. A więc no, tak mnie się wydaje, że należy się spodziewać jakichś kolejnych reperkusji stosowanych wobec Polski.
Miejmy nadzieję, że nie. Ja bardzo liczę na Europejczyków, którzy żyją w całej Unii Europejskiej, dlatego że ich dotykają wysokie ceny energii. W tej chwili zdają sobie sprawę, że to przede wszystkim wojna, ale to zaczęło się dużo czy długo przed wojną i to był właśnie ETS. Mhm. Do nich dociera, że ich przywódcy na to wszystko się godzą. Więc mam nadzieję, że będą potrafili reagować tak jak Francuzi, między innymi poprzez żółte kamizelki. Te ruchy i te emocje wśród obywateli się budzą, bo jeżeli rządy gubią się w swojej zielonej poprawności, nie bacząc, że wszystkie koszty przełożone są na Europejczyków, to po prostu bardzo źle o nich świadczy. Natomiast Franz Timmermans mówi tak, bo mówi. Jemu się świat zawalił, tak jak całej Komisji Europejskiej. Od przecież kilkunastu, kilkudziesięciu lat to jest cały mechanizm finansowy i też lobbystyczny, jeżeli chodzi o różnego rodzaju technologie, które okazały się, nie spowodowały po pierwsze bezpieczeństwa energetycznego, a po drugie uniezależnienia się od rosyjskich węglowodorów. Mówi tak publicznie, no będzie musiał też powiedzieć to swoim współobywatelom w Holandii, bo Holandia powiedziała, że nie baczy na nic, po prostu musi ustabilizować cenę energii i będzie produkować energię właśnie z węgla. Po prostu Franz Timmermans już na komisji mówi, że no rzeczywiście będzie to musiało trwać trochę dłużej, ale generalnie spróbujmy nie odchodzić. I te wszystkie głosowania też są takim krzykiem rozpaczy, zaklinaniem rzeczywistości. Jest wojna, nasi obywatele płacą za energię, ale my nie możemy odejść od naszych pomysłów.
Pani poseł, chciałam zmienić troszeczkę temat, ale to tylko troszeczkę, bo szwedzcy aktywiści wzywają do zbadania powiązań Grety Thunberg z rosyjską organizacją pozarządową finansowaną bezpośrednio przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli jak pani by to nazwała? Mieliśmy do czynienia z ekościemą?
Ależ my mamy bez końca, co pokazują kolejne odsłony nie tylko NGO osób finansowanych przez Gazprom, zamieszaną w różnego rodzaju finansowanie i wsparcie Gazpromu panią premier Mecklenburgii Pomorze chyba przednie. Mamy szwedzkich urzędników, którzy okazuje się, że współpracowali z Gazpromem, czy też naukowcy szwedzcy, którzy dostawali miliony euro na badania po to tylko, żeby nie protestowali w sprawie Nord Stream 2. Mamy odkrytych lobbystów wprost w parlamencie, lobbystów przy Komisji Europejskiej. Żadne zaskoczenie, proszę zauważyć, że Greta Thunberg oprócz tego, że pewnie wydoroślała i nie jest już taka atrakcyjna, to nie dziecko, za którym można się było zasłonić i powiedzieć, że to właśnie dla niej i dla innych dzieci. Ale myśmy przestrzegali, za dużo organizacji, bogatych organizacji stało za tymi różnymi wyjazdami, przekazami, które nie były przekazem 16-letniego czy 17-letniego dziecka. To pokazuje, jak niebezpiecznych żołnierzy zbudowała Komisja Europejska przez ostatnie lata, sama zresztą finansując różnego rodzaju działania NGO-sy. bo oprócz dzieci są to też korporacje prawnicze, które mają szczególne względy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przedsięwzięcia środowiskowego. To wszystko mieliśmy w Turowie.
Pani poseł, zmieniamy temat. Rada Europejska zdecydowała o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. Wczoraj pojawiły się takie różne pozytywne wypowiedzi, że to historyczny moment, historyczna chwila. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła, że nasza decyzja wzmacnia nas wszystkich w obliczu rosyjskiej agresji, ale przecież są naciski ze strony najsilniejszych państw Unii Europejskiej, aby państwa członkowskie zrezygnowały z jednomyślności w głosowaniach, z prawa weta. I wtedy takie kraje jak na przykład Niemcy, Francja czy Włochy mogłyby przeforsować bardzo łatwo likwidację sankcji wobec Rosji, czy też uznanie jej podbojów terytorialnych. Chciałabym wskazać na taką wypowiedź Jensa Plüttnera, który doradza w sprawach zagranicznych kanclerzowi Niemiec. I on powiedział coś takiego, że Ukraina nie będzie traktowana w Unii Europejskiej ulgowo tylko dlatego, że została zaatakowana. No właśnie w tym całym kontekście, jak należy to odczytywać? Czy Ukraina będzie czekać 10, 15, 20 lat na to, aby być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej? I czy pani uważa, że Berlin w ogóle nie poczuwa się do żadnej winy, a wręcz wykorzystuje tę sytuację?
Na pewno Niemcy i Francuzi obawiają się tego, aby Ukraina weszła bardzo szybko do Unii Europejskiej. Rzeczywiście dużo kosztowało polskiego premiera, polskiego prezydenta, którzy tę jedność wokół decyzji budowali, też pokazując, że tak naprawdę cały świat patrzy na Unię Europejską. Te wszystkie wypowiedzi, bo to jest jedna z wielu, którą pani redaktor zacytowała, podobnie myśli przecież pan prezydent Macron, myślę, że ciężko zapłacił za swoją taką wizytę dosyć wykreowaną, medialną, chyba nie bardzo szczerą na Ukrainie, bo stracił większość. To pokazuje, jak świat rzeczywisty różni się od świata brukselskiego. Jak tam chce się kreować rzeczywistość, nie mając do tego ani kompetencji, ani uprawnień. Bo proszę mi wierzyć, że dla Ukraińców, którzy są rozproszeni po całej Unii Europejskiej, dlatego że uciekli przed wojną, dla żołnierzy, którzy są tam mordowani, dla kobiet gwałconych, dla mordowanych dzieci. Opowieści w tej chwili o tym, że trzeba zbudować praworządność i przyjąć błyskawicznie różnego rodzaju ustawy, no brzmi groteskowo. Ja się wstydziłam za panią komisarz, kiedy tam mówiła tą nowomową, oczywistą w Unii Europejskiej. To nie to miejsce, nie ten czas. My po prostu musimy razem z Ukraińcami wygrać wojnę, dlatego że ta wojna niesie spustoszenie, nie tylko fizyczne, materialne w Ukrainie, ale niesie spustoszenie energetyczne. Putin bez wahania używa tej broni i proszę zauważyć, nie kryje się, mówi przecież ustami swoich urzędników, że głód staje się dla niego taką bronią do destabilizacji świata. Nie tylko głodu wprost w Afryce, ale imigrantów, którzy dotrą do Europy, uciekając przed tym głodem. Naprawdę, czego jeszcze trzeba, żeby Unia Europejska zrozumiała, że trzeba dosłownie w ciągu najbliższego czasu zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała tę wojnę.
Pani poseł, a czy wczoraj była poruszana kwestia przesmyku suwalskiego, bo takie zapowiedzi były ze strony premiera Mateusza Morawieckiego? Czy ten temat był też omawiany?
Myślę, że przy okazji Ukrainy, bo proszę zobaczyć, jeszcze dzisiaj będzie chyba część Rady, zapowiadał, jak znam premiera Mateusza Morawieckiego, to prawdopodobnie w jakimś kontekście ten wątek musiał się pojawić, dlatego że no to jest naprawdę bardzo niebezpieczny moment, niebezpieczne miejsce, więc cała Unia Europejska, przede wszystkim NATO patrzy, jaka będzie reakcja Rosjan, bo wtedy już mówimy o zaatakowaniu państwa NATO.
Pani poseł, pani minister, moje pytanie do byłej minister edukacji, bo dziś mamy przecież koniec roku szkolnego, bardzo trudnego roku szkolnego po 2 latach walki z pandemią, powrocie do szkół po nauczaniu zdalnym czy hybrydowym. Pojawiły się przecież też nowe wyzwania. Mowa tutaj oczywiście o fali dzieci uchodźców z Ukrainy, które rozpoczęły też naukę w naszych polskich szkołach. Jak daliśmy sobie radę, jak zdaliśmy ten egzamin? Pani minister.
Kilku dziennikarzy mnie pytało właśnie o te oceny, bo jest taka pokusa, choć ja ich unikam, wolę opisowe, bo one tak naprawdę oddają sytuację, ale trzeba powiedzieć jednoznacznie, że 6 należą się szkołom za to, jak się spisały. Po naprawdę bardzo trudnym roku i po tym, jak zareagowały na przyjęcie Ukraińców, bo teoretycznie system był przygotowany. Myśmy go przygotowali już w 2016-2017 roku, ale nikt sobie nie zdawał sprawy, jaka to będzie skala. Więc i dzieciakom i młodzieży wielkie dziękuję. I nauczycielom, którzy nie raz, nie dwa musieli improwizować. Dyrektorom za ich po prostu nadludzką czasami pracę, dlatego że to nie były tylko dzieci, oni się musieli zaopiekować całymi rodzinami. Dla organów prowadzących mogłabym tak wymieniać naprawdę. Polska szkoła zdała tutaj egzamin na 6, zasługuje na cudowne, beztroskie, bezpieczne wakacje.
Bardzo dziękujemy za tą 6 dla naszych nauczycieli, dla naszych polskich szkół. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.